Drodzy, ja myślę, że ta pierwsza lekcja trochę nas rozmarzyła, przedstawiając cudowną wizję dla Pan, aby tak było, naszego obywatelstwa tu, w tym wspaniałym królestwie naszego Pana. Ale póki co pozostaje nam nasze poświęcone życie, a z tym związane różnego rodzaju trudności, problemy, które każdy z nas przeżywa, które każdego z nas są udziałem. I stąd nasza druga lekcja zwróci naszą uwagę na to, co dzisiaj. Na to, jak mamy walczyć, jak dobrze prowadzić nasz bój wiary, aby ostatecznie, tak jak powiedziałem, da Pan rzeczywiście tymi obywatelami Królestwa Wieczności się stać. I tytułem wstępu do naszej lekcji chcę powiedzieć, że każdy z nas, no może oprócz tej najmłodszej słuchaczki, miał, ma, bądź będzie miał jakąś formę władzy. I to przebiega w różny sposób. Dlaczego twierdzę, że jest to tak popularne zjawisko? Albowiem to może dotyczyć w najszerszym znaczeniu władzy rodzicielskiej, ale też niektórzy z nas, czy z was, są szefami, kierownikami, nauczycielami, różnego rodzaju inspektorami, nadzorcami. No i tak by można tutaj tą listę mnożyć, ale nie o to chodzi przecież. Chodzi o to, że jest to jakaś forma zwierzchnictwa. Tak jak powiedziałem, ta najpopularniejsza to właśnie zwierzchnictwo rodzicielskie. I kiedy ktoś takie zwierzchnictwo sprawuje, to w ramach jego pełnienia wydaje pewne decyzje. Może to być w formie zarządzenia, polecenia, pouczenia, ale też ma wtedy uprawnienia, aby udzielić pochwały, ale też czasami trzeba i ostrzeżenia udzielić, a czasami niestety nagany, no a już najbardziej niestety czasami kary. Dalej możemy powiedzieć, że taka osoba spełniająca tą formę nadrzędną nad innymi osobami czuje się uprawniona do tego, aby swoich podwładnych próbować, kontrolować, egzaminować, w razie potrzeby uczyć, w razie dalszych wynikłych stąd konsekwencji naprawiać lub uzupełniać braki w wiedzy bądź w praktyce. No ale niestety również ma takie prawo, przynajmniej w pewnym zakresie swojej działalności, aby rezygnować z dalszej współpracy z osobą niewykazującą chęci do spełnienia naszych oczekiwań jako nadrzędnych osób nad tą osobą. I oczywiście, jeżeli w jakiejś formie taką władzę sprawujemy, no trudno sobie wyobrazić, żeby rezygnować ze współpracy ze swoim dzieckiem, ale niestety, i tu chcę wyjaśnić, że istnieją takie przypadki, gdzie dzieci po prostu znajdują się w końcu w ośrodku poprawczym, no bo czasami są tak już krnąbrne, tak niepoprawne, że trzeba tą władzę nad nimi przekazać innym. To są bardzo, bardzo skrajne przypadki, ale co nie znaczy, że one się nie zdarzają. Natomiast wracając do spełniania przez nas, no niekoniecznie już tej roli rodzicielskiej, ale powiedzmy, że w jakiejś tam sferze zawodowej czy innej tej nadrzędnej roli, To oczywiście ja wierzę, że każdy angażuje w to swoją najlepszą wiedzę, chęci dobre, czyli nie, że to się często robi z jakiejś formy zaspokojenia własnej ambicji, czy tym bardziej złośliwości, czy niechęci, bo i takie przypadki się zdarzają oczywiście, ale ja tutaj przecież przemawiam wśród grona ludu Bożego, gdzie pewnie w tych przypadkach angażowane są dobre chęci, dobra wiedza, serce jest zaangażowane, umysł, na ile on tam może być zaangażowany. Czyli chcemy, tak jak powiedziałem, wydając te polecenia, nakazy, zakazy, po prostu zrobić dobrze. Więcej, jak najlepiej. No ale niestety, pewnie już wielu z nas doświadczyło tego, że niestety tak się nie zawsze da. Że osoba, która spotka się właśnie z taką jakąś formą nadzoru nad nią, nie zawsze się chce temu podporządkować. Czasami nie jest skłonna skorzystać z tych rad, poleceń, zaleceń, pouczeń. No i wtedy jest kwestia nagany, jakieś formy tam powiedzmy kary za takie czy inne postępowanie. Wtedy taka osoba jest uważana często za buntownika, a nawet czasami możemy sobie pomyśleć po cichu i nie zawsze o tym powiedzieć, że jest to jakaś forma głupoty. Że ta osoba nie chce skorzystać z tych dobrych rad, które są jej udzielane. No ale oczywiście w naszym przypadku to boli. To jest nieprzyjemne, że przecież chcieliśmy jak najlepiej w stosunku do takiej osoby. I tu znowu wracam może do tych relacji rodzice, dzieci. Że chcieliśmy dobrze. Przecież nie chodziło o jakąś złośliwość, jakaś forma uprzykrzania się, ale chodziło o dobro generalnie. No ale zostało to odebrane jako zło. I takie rzeczy po prostu bolą, kiedy nie są skłonne te osoby podporządkować się tym działaniom wynikającym z dobrych chęci, z jak najlepszych chęci. Teraz jeszcze inna myśl, którą chcę przedstawić, zanim przejdę do sedna, bo przecież jeszcze nie powiedziałem, o czym chcę mówić, ale robię to celowo. Każdy z nas jest swego rodzaju twórcą. Ja nie chcę użyć słowa stwórcą, bo bym może przesadził, ale twórcą. Czyli to jest tam, gdzie się, niech sobie zostanie gdzieś z boku. Twórcą. Każdego dnia coś tworzymy. Malutkiego, to nie musi być coś wielkiego, malutkiego, ale żeby uzmysłowić sobie, z jakimi problemami w tym momencie jako twórcy się spotykamy, ja podam taki bardzo prosty przykład, szczególnie tutaj w sferze moich zainteresowań, to robią moje siostry, że na przykład w ramach spełniania swoich obowiązków domowych, ale to wiem, że bracia też czasami lubią to robić, przygotowują jakąś potrawę. Potrawę. Taki prosty przykład sobie weźmy, żeby pewne myśli sobie tutaj uporządkować. Oczywiście taka osoba, może już tak mówię o osobie, niekoniecznie o siostrze, bo tak powiedziałem, że bracia też czasami to robią. Czyli taka osoba, która tą potrawę przygotowuje, przede wszystkim musi sobie zebrać odpowiednie materiały, żeby ta potrawa powstała, czyli produkty. Musi mieć wiedzę na temat, jak to zrobić, prawda? I w tym momencie tworzy się oczekiwanie ze strony tej osoby, która tworzy tę potrawę, że ona będzie miała jakiś smak docelowo przy połączeniu w odpowiednich proporcjach tych różnych produktów, że być może, że będzie jakiś w miarę dobry zapach tej potrawy też. No i oczywiście, że ona będzie smaczna, prawda, że będzie pożyteczna, czyli odnośnie, no i często też czasami spodziewałem się, jaki ona będzie miała wygląd nawet, prawda, gdy to na przykład jest ciasto, prawda, nawet określony wygląd, jak to ma wyglądać docelowo. No ale drodzy, w trakcie tego tworzenia może się okazać, że nie wszystkie warunki zostały spełnione. Jeżeli tylko kwestia skończy się, powiedzmy, na niekoniecznie takim dokładnym wyglądzie, jak sobie ktoś wyobrażał, to jeszcze może nie masz takiego wielkiego nieszczęścia. Gorzej, gdyby to nie był ten smak, który chcielibyśmy osiągnąć. No i jeżeli niestety ta niekorzystna cecha potrawy by była z daleka wyczuwalna w postaci zapachu, niezbyt atrakcyjnego, no to wtedy jeszcze pozostaje próba, że coś można poprawić, coś tam uzupełnić jakimiś przyprawami czy tak dalej, ale niekiedy już na przykład w przypadku przesolenia znacznego chyba już niewiele da się zrobić z taką potrawą. No i wtedy się okazuje, że ten, ktorému zawsze dajemy zlecenie zjedzenia tego, co już się nie dało zjeść, nawet też nie chce zjeść, a myślę tu patrząc w dół o psie. No i wtedy co pozostaje? Jedyna rozsądna decyzja w takim momencie to jest to, wyrzucić tę potrawę. To jest przykry moment, ale czasami to się tak może skończyć, czy to poprzez przypalenie tego, czy, no, czy inne takie przypadki. I wtedy jest podjęta decyzja, no niestety, tego się już nie da zjeść, to się nie nadaje do jedzenia, chociaż założenie było takie, że temu celowi ma to służyć. Trzeba to po prostu wyrzucić. I każdy, kto by chciał w tym momencie oponować, co ty robisz, jedzenie wyrzucasz, no ale kiedy spróbuję, mówi nie, słusza decyzja. Trzeba to wyrzucić. Czyli po prostu mamy taką możliwość jako twórcy, żeby i kiedy to nasze dzieło nie spełni oczekiwań, po prostu zrezygnować z korzystania z tego dzieła. Inny przykład, może już taki bardziej konkretny, to to, że czasami ludzie tworzą różnego rodzaju urządzenia, konstrukcje i szczególnie, jeżeli to jest urządzenie mające wpływ na bezpieczeństwo, czyli jakaś część pojazdu, która by miała wpływać na bezpieczeństwo, to ona ma bardzo wysokie kryteria postawione, które musiałoby spełniać. I w momencie, kiedy te kryteria nie są spełnione, to taka rzecz nie zostaje wprowadzona do użytku, bo po prostu byłoby to zagrożenie. Czyli konstruktor tego urządzenia podejmuje decyzję, że to urządzenie jest niezdolne do funkcjonowania w tych określonych warunkach. I decyzja jest jedna, wycofać się. No, przeważnie kończy się to jakimś tam zniszczeniem tego, żeby nikt inny przypadkiem tego nie użył i się okaże, że straci zdrowie, życie i tak dalej. Czyli dlaczego ja to wszystko mówię? Dlatego, żeby pokazać, że my jako twórcy, jako zarządzający czymś, mamy prawo decydować o tym. Mamy prawo decyzji, jak to użyć. W pierwszym przypadku powiedziałem o tej decyzyjności w stosunku do naszych podwładnych, że mamy takie prawo. A w tym momencie już jako twórcy, że mamy prawo decyzji, czy nasz twór ma prawo funkcjonować, czy nie. No i teraz przechodzimy do sedna tych naszych rozważań. Bóg, który nas stworzył, który wszystko, co posiadamy, nam dał. Tylko dzięki Jego łasce funkcjonujemy. Czyli możemy powiedzieć, że jesteśmy Jego własnością. Czy nam się to podoba, czy nie? Jesteśmy boską własnością. A jednak sami sobie rezerwując dla siebie takie prawo decydowania o naszej własności, Bogu takiego prawa nie pozostawiamy. Buntujemy się przeciwko Bogu, kiedy On podejmuje w stosunku do nas pewne decyzje. Czyli nie podoba nam się, że Bóg ingeruje w nasze życie. Często jesteśmy niezadowoleni i wykazujemy jawny bunt przeciwko boskiej ingerencji w nasze życie. A przecież, drodzy, jeżeli coś jest czyjeś, to taka osoba może z tym zrobić, co mu się żywnie podoba. Czyli w tym przypadku musimy sobie powiedzieć jasno, że Bóg może z nami zrobić to, co mu się żywnie podoba. Ale o ile w przypadku człowieka takie stwierdzenie jest bardzo niebezpieczne, bo nie zawsze, kiedy człowiek dostanie możliwość zrobienia tego, co mu się żywnie podoba, zrobi coś mądrego. Prawda? Czasami, no, tak popularnie mówiąc, zgłupiaje w takim momencie, że może robić to, co mu się żywnie podoba. I wtedy mu się podoba coś złego w tym momencie. Natomiast w przypadku Boga, kiedy mamy powiedziane, ja tutaj zacytuję tekst Księgi Hioba, 37 rozdział, 23 wiersz, ale zacytuję go w brzmieniu Biblii Warszawskiej, bo tam jest bardzo dobrze ta myśl oddana, gdzie jest powiedziane tak. Wszechmocny jest niedostępny, jest potężny siłą i bogaty w sprawiedliwość, ale nie podepcze prawa. Czyli Bóg nigdy nie zrobi coś bezprawnie. Nie zrobi coś, co złamałoby prawo. Przypomnę, że była to myśl zaczerpnięta z Księgi Joba, 37 rozdział, 23 wiersz. Ale, drodzy, mamy też powiedziane w psalmie, i może odczytajmy już sobie teraz, nie cytując z pamięci bądź z kartki, psalm 7 i wiersz 12. Siódmy psalm, 12 wiersz, gdzie jest powiedziane tak. Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Bóg obrusza się na co dzień na niezbożnego. Ale tu głównie chcę podkreślić tą myśl, że Bóg jest sprawiedliwy. Bóg podejmuje działania tylko i wyłącznie sprawiedliwe. Czyli możemy być pewni, że w ramach tego, co powiedzieliśmy, że Bóg może zrobić to, co mu się rzewnie podoba, że w ramach tego na pewno Bóg nie zrobi czegoś, co będzie niezgodne ze sprawiedliwością. Czyli możemy się spodziewać jedynie sprawiedliwych działań boskich. Dalej. Popatrzmy, co zostało zapisane w pierwszym liście Jana. Pierwszy list Jana. Tam czytamy, drodzy, w czwartym rozdziale tegoż listu i w wierszu 8 takie myśli. Kto nie miłuje, nie zna Boga. I tu znowu chcę podkreślić ostatnie stwierdzenie tego wiersza, iż Bóg jest miłość. Powiedzieliśmy wcześniej, że jest sprawiedliwy. Teraz na podstawie tego tekstu, ale myślę, że na podstawie naszego życia możemy powiedzieć, że Bóg jest miłością. Czyli kolejny wniosek, jaki stąd wysuwamy. Że w ramach tego, że Bóg może zrobić, co mu się rzewnie podoba, na pewno nie zrobi czegoś, co nie byłoby zgodne z miłością, bo On sam jest powiedziany, jest miłością. Czyli drugi pewnik, jaki teraz zaczerpniemy. Pierwszy powiedzieliśmy, że nie zrobi nic niesprawiedliwego. Teraz, że nie zrobi, jeżeli coś będzie z nami czynił, bo ciągle w tym kontekście o tym mówimy, że Bóg jako z Jego własnością może z nami zrobić to, co mu się rzewnie podoba. I znowu teraz pewne, no, tak byśmy mogli powiedzieć popularnie, ograniczenie w tych upodobaniach, że Bóg na pewno nie zrobi czegoś, co nie jest zgodne z Jego miłością. No i w końcu to, co Hiob zapisał, również wróćmy jeszcze raz do tej księgi. 12 rozdział i 13 wiersz. 12 rozdział tej księgi Hioba i 13 wiersz, gdzie jest powiedziane tak. Dopieroż u Pana jest mądrość i siła i rada i umiejętność. A w innych tłumaczeniach, i podam teraz ten sam tekst w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia, jest powiedziane tak. On ma potęgę i rozum. Rozsądek znać w Jego planach. Czyli kolejny pewnik, drodzy, że Bóg na pewno nie zrobi coś wbrew rozsądkowi, wbrew rozumowi, najwyższej formie posiadanemu. Czyli na pewno Bóg, jeżeli coś podejmie w stosunku do nas, to będzie to mądre. I nie mądre, tak jak niektórzy ludzie są skłonni coś takiego uczynić. Będzie to mądre, czyli sprawiedliwe, miłujące i mądre. A Bóg może zrobić wszystko, bo jest wszechmocny, to przecież Jego czwarta cecha. Może wszystko zrobić, ale na pewno będzie to sprawiedliwe, mądre i miłujące. Czyli, drodzy, byłoby z kolei z naszej strony nierozsądne spodziewać się, że Bóg może coś nam uczynić, co byłoby dla nas krzywdzące. Coś w formie złośliwości może, czy jakiejś odrobiny sadyzmu, jaką niektórzy Boga podejrzewają. Nie, to wszystko będzie miłujące, sprawiedliwe i mądre. Drodzy, i stąd także cudownie brzmią te słowa zapisane w pierwszym liście do Tymoteusza, które doskonale znacie, ale ja pozwolę sobie przypomnieć, jaka jest boska główna idea, którą Bóg pragnie spełnić w stosunku do wszystkich. Pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział, 3 i 4 wiersz. Albowiem to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli. To jest boski cel. A co znaczy, że Bóg chce? Niektórzy mówią, no chcieć może. Nie. Jeżeli Bóg chce, to go na pewno zrealizuje. Czyli na pewno wszyscy będą zbawieni. Oczywiście w zdrowy sposób zrozumiemy tę myśl. Od czego? Od śmierci Adamowej. Od tego, co dotknęło wszystkich powszechnie. I Druga sprawa. Wszyscy przyjdą do znajomości prawdy. Ale, drodzy, na realizację tego celu Bóg przeznaczył przyszłość. I to na pewno w przyszłości zrealizuje w ramach swojej mądrości, miłości, sprawiedliwości, no i mocy, że może to uczynić. Chce i może. Bo my czasami chcemy, ale nie możemy pewnych rzeczy uczynić. Ale zwracając nasze oczy na dzisiejszy dzień, na dzisiejszy czas, w którym żyjemy, bo przecież o tym chcę mówić. Powiedziałem, że przyszłością tośmy się troszkę rozmarzyli w poprzedniej lekcji. Teraz zwracamy uwagę na nasz dzisiejszy dzień. Pełen jednak trudów, znoju, różnego rodzaju prób i doświadczeń. Ale jednak Pan dał na dzisiaj pewne zaproszenie, z którego zdaje się skorzystaliśmy tutaj, jak jesteśmy. Gdzie mamy zapisane w przypowieściach Salomonowych, 23 rozdział, 26 wiersz, znowu znamy doskonale ten tekst. Synu, daj mi serce Twoje. Postanowiliśmy skorzystać z tego zaproszenia. Myślę, że większość to uczyniła. Inni uczynią to w dobrej przyszłości. Synu, daj mi serce Twoje. To zaoferowaliśmy. Panie, no cóż możemy Ci dać? Nic innego Ci nie jesteśmy w stanie dać. Nasze serce. I wtedy, drodzy, mamy takie zapewnienie. Kiedy Pan te nasze serca przyjął, kiedy przybliżył nas do siebie, to znowu jakże znany, ale jakże stosowny w tym momencie tekst, który mówi, a o którym niestety to również i mnie dotyczy, w tych ciężkich chwilach zapominamy. Kiedy te chmury zaczynają się zbierać nad nami, tak nam już ciemno przed oczyma, źle, niedobrze, zapominamy o tym cudownym tekście, który dobrze by było pamiętać w każdej chwili naszego życia. 8 rozdział listu do Rzymian i 28 wiersz, to prawie każdy potrafi na pamięć zacytować. A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, bo oddali Mu swoje serce, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. Czyli, drodzy, tu pewna esencja się wyłania z naszych myśli, które poruszyliśmy dotychczas, że Bóg, owszem, może z nami zrobić, co zechce. To jest Jego prawo. My jesteśmy Jego własnością. Ale Bóg zrobi tylko to, co nam pomoże ku dobremu. Bo jest powiedziane, że wszystkie rzeczy mają nam pomóc ku dobremu. Czy nas bardzo boli, czy nas mniej boli. I te bardzo bolesne, i te mniej bolesne, a może czasami trzeba nas połaskotać, żebyśmy się trochę pośmiali, też Bóg nam to zapewnia. To ma wszystko nam pomóc ku dobremu. No i drodzy, dopiero teraz doszliśmy do sedna naszego rozważania. Tyle czasu zajęło. Bo chcę, abyśmy wspólnie zastanowili się nad tym, co również doskonale znacie. Pewnie ten temat już nieraz był obiektem waszych rozważań. A ja chcę mówić o tym, czego sztandarowym tekstem jest to, co zostało zapisane w pierwszej księdze Samuelowej. Pierwsza księga Samuelowa, trzeci rozdział tej księgi, a wiersz 18. Kiedy tam pierwsze słowa już zauważycie, bo przecież na pamięć nie musicie pamiętać, co te numery oznaczają tych tekstów, ale kiedy zobaczycie pierwsze słowa, to powiecie, wiem, o czym ten brat chce mówić. A są to myśli podane przez Helego. To, co wypłynęło z ust Helego. Trzeci rozdział pierwszej księgi Samuelowej, 18 wiersz, gdzie powiedziane jest tak. I oznajmił mu Samuel wszystkie słowa, a nie zataił nic przed nim. I teraz te słowa, które chcę wyeksponować. A on rzekł. Pan jest. Co dobrego w oczach jego niech czyni. My znamy okoliczności, w jakich te słowa padły, gdzie Helemu nie była przyniesiona dobra wieść. Ale raczej obwieszczono mu przez usta Samuela, że będzie miał wielkie doświadczenia. I że nie uniknie tych doświadczeń. I wtedy te cudowne słowa Helego: Pan jest, co dobrego w oczach Jego niech czyni. A inne tłumaczenia mówią: On jest Panem, niech czyni to, co uznaje za dobre. Oczywiście kojarzycie te myśli z takim zjawiskiem jak rezygnacja. I o tym chcemy się zastanowić. Rezygnacja. Co to jest rezygnacja? No powszechnie się, jakbyśmy powiedzieli to słowo przed ludźmi tak gdzieś na ulicy, to powiedzieli, to takie oklapnięcie, taka rezygnacja, tak? Oklapniętym być i czekać, niech się tam dzieje, co się ma dziać. Nie, niekoniecznie tak to możemy zdefiniować. Może podam definicję tej rezygnacji, co to jest. Jest to ciche, nieskwapliwe, obłażliwe i serdeczne przyjęcie niepomyślnych, lecz nieuniknionych doświadczeń. Zauważcie, drodzy, że dwa określenia są tu ważne. Niepomyślnych doświadczeń, ale drugie jest bardzo ważne. Nieuniknionych. Co z tego możemy zrozumieć? Że nie wszystkie niepomyślne doświadczenia musimy przejść. Są niektóre niepomyślne okoliczności, które możemy od siebie odsunąć. Ale są czasami takie, które Pan chce, abyśmy przeszli. To ma być dla nas lekcja. To ma być dla nas ostatecznie korzyść, chociaż to będzie bolało. Wiadomo, że jak są miłe doświadczenia, pomyślne, no to jak najbardziej, worek otwieramy, sypcie. To jest dobre. Ale kiedy jest źle, kiedy jest ciężko, kiedy w oczach są łzy i bynajmniej nieszczęścia, to wtedy rzeczywiście to jest czas dla rezygnacji. Tym bardziej, jeżeli zrozumiemy, drodzy, że to musi się stać. Bo tak jak powiedziałem, że nie wszystkie niepomyślne doświadczenia musimy przejść. Część możemy od siebie odsunąć. Pan oczekuje od nas działania. Pan nam daje te niepomyślne okoliczności, ale chcę, abyśmy się nauczyli oczywiście niesprawiedliwości. Bo to jest ważne, żebyśmy nie zaangażowali w te doświadczenia niesprawiedliwości. To jeszcze za chwilę o tym trochę powiemy. Możemy z pewnych doświadczeń wyjść. W miarę łatwo i w miarę mniej boleśnie. I tu Pan od nas oczekuje działania w takich rzeczach. Ale, tak jak powiedziałem, działania w granicach Ducha Pańskiego, Ducha Sprawiedliwości, Ducha Miłości. To jest ważne. Bo gdybyśmy tak sobie siedli, rzeczywiście, jak powiedziałem, oklapnęli, tak jak to ta rezygnacja by nas wydawała się być dobrą pozycją, to byśmy tak wyglądali jak taki balon z pół spuszczonym z powietrzem. Widzieliście już taki balon? Zupełnie nieciekawa sprawa. I Pan nie chciałby, żebyśmy takimi balonami oklapniętymi byli, tak siedzieli, tylko i czekali, co to będzie, niech Bóg da. Nie. Pan chce, żebyśmy byli aktywni w naszym życiu poświęconym. Jest dziecko, które idzie z rodzicem i oczywiście rodzic go trzyma za rękę, ale go musi niemalże ciągnąć tak za sobą. Ale jest dziecko, które idzie z rodzicem, uznaje, że rodzic to jest tą osobą, która decyduje o tym, gdzie idą, ale idzie aktywnie ze swoim rodzicem. Opowiada mu, pokazuje mu różne rzeczy, podobno, jest takie dziecko, tego trzeba ciągnąć niemalże za sobą. To Pan nie chce, żebyśmy takimi byli. Drodzy, tylko właśnie tu jest do wyczucia bardzo subtelna granica. W przypadku tych odsuwania tych doświadczeń od siebie. Bo o ile gdybyśmy nic nie robili, to wtedy Pan by nas mógł oskarżyć o opieszałość w naszym życiu, a Pan takimi nas nie chce widzieć opieszałymi, o tyle właśnie niewyczucie granicy, gdzie musimy przestać działać, a już wtedy oddać sprawę Panu, gdybyśmy poszli dalej poza tą granicę, gdzie opatrzność Pańska, Duch Pański, wydarzenia, jakie się dzieją, Słowo Boże pokazuje nam, że to jest od Pana, że Pan chce, aby tak się stało. A gdybyśmy dalej teraz jeszcze się bronili, o drodzy, toż wtedy jest buntowniczość. Czyli jeden skrajny przypadek opieszałość, ale tutaj jest buntowniczość. Czekaj, trzeba znaleźć tą linię. A jak często w górach jesteście, musicie wiedzieć, gdzie jeszcze Polska, a gdzie już Czechy, prawda? Tak tutaj, w tym przypadku, trzeba znaleźć, gdzie koniec opieszałości, a gdzie początek buntowniczości. To jest niełatwe zadanie i stąd nasze rozważania na ten temat. A Pan też nie chce, żebyśmy byli buntowniczymi. To jest tak, drodzy, może kiedyś taki obraz, albo niech on stanie przed waszymi oczyma, może niekoniecznie taki widzieliście, bo ja pewnie go nie widziałem, tak się teraz zastanawiam. Człowieka, który jest kompletnie skrępowany szurami, obrazami, a jeszcze by próbował podskakiwać w tym momencie. Śmiesznie wygląda, prawda? To właśnie tak możemy wyglądać śmiesznie, kiedy ta nasza buntowniczość się w nas zrodzi. A Pan przecież jest tym, który dał nam to doświadczenie. On chce, żebyśmy przez nie przeszli. I teraz dalsze podskakiwanie jest po prostu śmieszne. Tak to wygląda, dokładnie. Dlatego godnie cierpiący chrześcijanin, bo no przeważnie takie doświadczenia się wiążą z jakąś formą cierpień. Godnie cierpiący chrześcijanin to taki, który potrafi przyjąć boską wolę, rozpoznać ją, że taka jest ta wola boska. Że to nie jest jego opieszałość w tym momencie, że on zrobił wszystko, co mógł, ale Pan jednak chce, żeby to na jakiś czas trwało. Dłuższy bądź krótszy. I właśnie potrafi ugiąć się taki godnie cierpiący chrześcijanin pod tą wolą boską, w uległości, i potrafi zgodzić się na przyjęcie tych doświadczeń. Czyli chcąc jeszcze bardziej uwypuklić, jak to ma wyglądać w tym momencie, kiedy rozpoznaliśmy boską wolę, że tak ma być, że tak Bóg chce, że On stworzył te warunki dla celów jakichś tam, to jeszcze wolę, że tak ma być, że tak Bóg chce, że On stworzył te warunki dla celów jakichś tam, to jeszcze będziemy za chwilę o tym mówić, to w tym momencie ta postawa musi być przepełniona cichością, potulna, uległa, posłusznie musi przyjmować tą boską wolę. Czyli na pewno nie ma tu w tym momencie miejsca na jakieś zagniewanie. Na pewno musi to być duch nieskwapliwości. Na pewno nie może tu być jakieś miejsce na urazę w takim momencie. Pewnie, że to jest nieprzyjemne takie coś przechodzić. A za chwilę ten wachlarz rozwiniemy. Co w ramach tego się może mieścić? Jaki to jest szeroki wachlarz. W każdym razie nie może to powodować urazy w tych niekorzystnych, ale nieuniknionych okolicznościach. Tam nie ma miejsca na złość, na nienawiść, a tym bardziej, drodzy, na jakąś formę mściwości w tych doświadczeniach. To jest ważna sprawa, żeby to wyczuć. Czyli widzicie, że to jest poważne zadanie, bardzo wymagające wyczucia boskiej woli i dostrzeżenia Pańskiej opatrzności. I w świetle tego, co tutaj powiedziałem, chcę powiedzieć również, że dziwnie wygląda chrześcijanin, który bez przerwy jęczy i narzeka na swój los. No tak jest. Dziwnie wygląda taki chrześcijanin. I czasami niektórzy spodziewają się, że im głośniej będą jęczeć, tym prędzej Panu się znudzi mu dokuczać i przestanie mu dokuczać. To tak trochę wygląda jak człowiek, który przyjdzie do dentysty i od razu zaczyna jęczeć już w drzwiach. Jeszcze nie usiadł nawet na fotel i nikt go nie dotknął, a już ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
pójdzie do domu. Nawet gdyby go na widok dentysty ten ząb na chwilę przestał boleć, bo też się tak zdarza podobno.
Wróci do domu i ząb dalej boli. I truchci tym z powrotem. Może będzie do tego samego, bo jak on taki miękki, to może on mnie niedobrze wyleczy. Do drugiego polecił, jak panie siadaj pan tu otwierać i już, załatwiamy sprawę. Właśnie. Albo taki mały Jasiu, który tam w szkole, no niech to nie będzie Jasiu, bo się bawi, Janek nam mnie obraził.
Franuś niech to będzie, dobrze. Ale tak przeważnie tego Jasia się dręczy w tej szkole, w tych przysłowiach różnych. I pani mu powiedziała tak, Jasiu, zrobiłeś błąd, już nie po raz pierwszy w twoich opracowaniach. Także to słowo musisz napisać na jutro 100 razy. Tak już przeżywałem. No i lament się zaczyna w tym momencie. Ileż to można pisać, a to. I pani powie, no wiesz co, dobrze Franuś, to nie pisz tego. No daruję ci, tak ładnie jęczysz, że ci daruję to pisanie tego. No i Franuś nie napisał tego 100 razy, ale potem przychodzi dzień matki i Franuś pisze laurkę dla mamy. Mamusiu, przez uzamknięte napisał, kocham cię przez samochód. Pan jest, mamusia jest szczęśliwa, on tak dobrze wykształcone dziecko. On ładnie potrafi pisać. Pewnie wysoką ocenę ma o pani nauczycielce, która go uczyła pisać też. No właśnie. To jest tak z nami przed Panem, że my próbujemy czasami taki lament robić na ten swój los i na te swoje doświadczenia, że nam się wydaje, że może Pan się ugnie pod tym naszym jęczeniem i nam nie da tych doświadczeń. A czasami, drodzy, próbujemy zebrać towarzystwo wzajemnej pomocy dla siebie. Też to się zdarza. I jacy to jesteśmy nieszczęśliwi. Ten brat mnie skrzywdził. Pan za mną. No to jeden, drugi, trzeci. Pan się tak połączył. Tyle ludzi za nim? To ja mu nie dam tego doświadczenia. Nie, to nie ma co zadzierać z taką ilością ludzi. Tak czasami robimy, drodzy. Czyli wiemy, że tak nie powinniśmy robić. Też wiem. I teraz może powiedzmy sobie, jakie są okoliczności, gdzie Bóg oczekuje od nas rezygnacji. Jakie to są okoliczności? Po pierwsze, okoliczności próby. W próbach. Kiedy Pan nas próbuje. Bo uzna za konieczne, że w tym, pod tym względem powinien nas wypróbować. Tam Pan oczekuje, żebyśmy rozpoznali, że to Pan nas próbuje i zastosowali rezygnację i trwali wiernie w tej próbie. To jest jedno. Drugie, okoliczności karania. Żebyśmy rozpoznali, że za co my te cięgi dostajemy. I wtedy uznali, że to słusznie, tak się należy. I też z rezygnacją podeszli do tej, nieskrapliwością. No i trzecie, okoliczności pokusy. Też za chwilę spróbujemy to wyjaśnić, na czym to ma polegać. Ale skoro powiedzieliśmy, że okoliczności próby mają stać się dla nas tym miejscem, gdzie moglibyśmy rozwinąć rezygnację, gdzie Bóg od nas tego oczekuje, to może rozwijmy wachlarz tych różnego rodzaju prób, które nas mogą dosięgnąć. Żebyśmy sobie po prostu w jakiś sposób zdali sprawę, co to jest, co nas może dosięgnąć i co może dla nas stać się próbą. A więc pierwsze takie warunki to straty. Różnego rodzaju straty. Ja może niektórych nie będę rozwijał, a może żadnego nie rozwinę, tylko wam wymienię. A wy sobie, drodzy, pomyślcie, a to moja działka. Tu mam wykazać rezygnację, czyli jeszcze raz, straty. Rozczarowania. Opóźnienia. Ograniczenia. Odsunięcia. Wady swoje i drugich. Trudności. Potrzeby. Niepowodzenia. Nieporozumienia. Fałszywe przedstawienia. Niepopularności. Podziały. Przesiewania. Wykluczenia ze społeczności braterskiej. Błędy. Pomyłki. Prześladowania. Choroby, ból i umieranie. To są te takie najbardziej możliwe do scharakteryzowania okoliczności prób. Patrzmy, jakie różne próby Pan może nam dać, czy my zachowamy w nich rezygnację. No to teraz spodziewacie się, drodzy, że Wam wymienię, jakie będą okoliczności karania. Mam zacząć wymieniać? Straty, rozczarowania, opóźnienia. Przecież już przed chwilą słyszeli. To jest to samo. Czyli jaki z tego wniosek, że Pan, że to Pan wie, a nam czasami daje rozpoznać, że dla jednych ta sama okoliczność to jest próba, a dla innych ta sama okoliczność to jest karanie. A nie naszą rolą jest w tym momencie klasyfikować to. No bo my najchętniej, oczywiście, to jest takie w naszej ludzkiej naturze, ale go Pan ukarał. A skąd wiesz, droga siostro? A skąd wiesz, drogi bracie, że to była kara? Masz łączność bezpośrednią z Panem? Masz jego numer komórkowy może i tam zadzwoniłeś, się dowiedziałeś, że to kara? A może to jest próba? Dlatego taka lekcja stąd wynikająca dla nas wszystkich, nie próbujmy klasyfikować ciężkich chwil naszych braci i sióstr. Bo możemy w wielu momentach popełnić wielkie błędy. A generalnie rzecz biorąc, jesteśmy skłonni prędzej myśleć jako o karze, niż jako o próbie. No dobrze, ale to jeszcze mówiłem, że są okoliczności pokusy, w których Pan również chce, żebyśmy tę rezygnację zachowali. Jakie to te pokusy mogą być? No pokusy właśnie, które również Pan dopuszcza, że znajdziemy od razu doradców w takich sytuacjach. No po co Ty się tak będziesz męczył? Warto to się tak męczyć? Tyle przeciwności, tyle bólu, tyle nieszczęść, czasami przyjdzie nam przechodzić. Czy to warto w ogóle? Weź, że to rzuć wszystko, idź w drugą stronę i to się skończy. O, coś takiego już było. Popatrzmy, wróćmy do księgi Ioba, tam już żeśmy byli przed chwilą, i zobaczmy, jaka była postawa bliskiej osoby Jobowi. Kiedy cierpiał, kiedy doświadczał, kiedy właśnie Pan oczekiwał jego rezygnacji w tej chorobie ciężkiej. I to popatrzcie, co mu żona doradziła. Najbliższa jego osoba. Drugi rozdział księgi Hioba, 9 i 10 wiersz, czytamy. I rzekła mu żona jego, a jeszczeż trwasz w uprzejmości twojej? Złożeć Bogu, a umrzyj. No, skończy się. Ale popatrzmy, co Hiob odpowiedział. I rzekł do niej, tak właśnie mówisz, jako szalone niewiasty mawiają. I zali tylko dobre przyjmować będziemy od Boga, a złego przyjmować nie będziemy? Jest powiedziane, w tym wszystkim nie zgrzeszył i opusty swego. Taka szlachetna postawa. Właśnie potrafić się tego nauczyć. Potrafić ufać Bogu w tych ciężkich chwilach. To jest właśnie to, co jest nam bardzo, bardzo ciężko uczynić. Dobrze, czyli mamy okoliczności, w jakich Bóg oczekuje od nas rezygnacji. Tego nieskwapliwego, cichego, pokornego przyjęcia Jego woli i czekania, co Pan chce nam dać przez tą lekcję. Bądź, kiedy Pan uzna, że karanie jest już skończone, bo to może być i karanie. Jakie są zatem sfery działania rezygnacji? Bo to były okoliczności. Teraz sfery działania rezygnacji. Pierwsza taka najszersza sfera, to by można wiele, wiele, i każdy zresztą sam sobie resztę dopowie, ale ja tylko zaznaczę tą sferę, to jest rodzina. Rodzina. No, niby mówią, żeśmy się nawzajem wybierali, jakoś tam dobierali, prawda?
No tak, no tak było.
Ale to wcale, drodzy, nie znaczy, że człowiek nie może się zmienić z czasem. Tym bardziej, że okoliczności, w których ta rodzina funkcjonuje, mogą się też zmienić. A taką okolicznością na przykład jest poznanie prawdy przez jedną ze stron. Ileż to, drodzy, było takich przypadków, że czy to drogie siostry, i to głównie tak było, ale też i były przypadki, że bracia, ile musieli od tej drugiej strony wycierpieć. No i co? No i można by tak po prostu powiedzieć, a rzucę to wszystko, pójdę od tej kobiety czy od tego mężczyzny. No można by tak zrobić, owszem, ale przecież tam już po drodze są dzieci, którym trzeba zapewnić jakieś życie, normalne życie w miarę, jakieś wychowanie, jakieś wspólne utrzymanie tych dzieci, kształcenie. To są te dziobki w tym gnieździe, które się otwierają. No i co? I taką prostą decyzję podjąć? Rzucę to wszystko i pójdę? No niektórzy tak robią czasami, ale czy to jest w wielu przypadkach możliwe, nie? A cóż tu dopiero mówić o przypadkach alkoholizmu w rodzinie? Też tak bywa. Ile te biedne kobiety się czasami od tych mężów alkoholików wycierpią? I trzeba to znosić. Bo przecież Pan to widzi. To nie jest tak, że Pan tego nie widzi. Pan to widzi. I na jakiś czas dopuszcza na to. Trzeba to znosić, bo właśnie te okoliczności towarzyszące, chociażby w postaci dzieci, nakazują, musisz to znieść. Rezygnacja. Co Pan da w tej sprawie? Czy relacje rodzice-dzieci, one też są różne. I to nie zawsze jest tak, że dzieci są złe, a rodzice dobrzy. Czasami jest i odwrotnie. Że dzieci są dobre, a rodzice źli. Ja sam taki przypadek znam ze swojej młodości, dzieciństwa, gdzie matka była okropna w stosunku do dzieci. Alkoholiczka oczywiście. No i cóż te biedne dzieci, co uciekną z domu? Dzisiaj dużo dzieci ucieka. No ale przecież trzeba mieć jakiś dach nad głową, prawda? Nie wszystkie dzieci się zdobędą na to i trzeba to znosić. I odwrotnie, czasami rodzice mają bardzo niedobre dzieci. I to jako dzieci te małe czasami różnie bywa i potem jako te dzieci większe też to różnie bywa. Kiedy czekają na to ramię, na którym się mogą oprzeć, a tego ramienia nie ma. Starość. To są tylko takie bardzo uwypuklone formy tych różnych zachowań, jakie mogą powstać w rodzinie. Ale przecież ich jest o wiele więcej. Tu każdy może sobie swój sposób myślenia uaktywnić. A ja chcę do drugiej strefy przejść, gdzie czasami tą rezygnację również trzeba wykazać, a taką strefą, czy sferą działania rezygnacji jest praca i interesy. Praca i interesy. Może trochę Wam dziwnie brzmi ta druga forma wypowiedzi, że interesy, ale to ja za chwilę jeszcze spróbuję to wyjaśnić. Praca. No jak z tą pracą dzisiaj jest, każdy z nas doskonale wie. I to też nie jest tak, że a nie podoba mi się, rzucam i idę. To możesz iść próżnie, jeżeli nie ma tam czegoś w zastępstwie. A tutaj znowu te dziobki w gnieździe się otwierają i trzeba coś im przynieść. A praca może być różna. Ciężka praca fizycznie. Ciężka pod względem warunków psychicznych, jakie zostały tam stworzone. Różni współpracownicy, różni szefowie. Mozoł i trud za małe pieniądze, ale może też być wielkie prześladowanie, które tam w pracy możemy doznawać. No i co? I tak zrezygnować z tego, po prostu sobie pójść? Czy to jest odpowiedzialna postawa? A co, Pan tego nie widzi?
Widzi.
Przecież jego poświęconym dzieckiem jesteś. I dopuszcza takie warunki. Ma w tym swój cel. Jaki? Czasami jeszcze nie wiemy. Rezygnacja. Zaczekać. Co Pan w tej sprawie chce uczynić docelowo, ostatecznie? No i te interesy, które mogą mi tutaj, no to potem te interesy się pchają. Potem na kłopoty z tych interesów, prawda? No właśnie, ale to jest forma, która nam dotychczas była może dziwna, obca. A właśnie to jest forma też pozyskiwania środków do życia. Jeżeli nie ma pracy, Jeżeli nie jest możliwa ta najprostsza forma, że pójdziesz się zatrudnić i pracujesz, no to niektórzy próbują tej działalności na własną rękę, tak zwana działalność prywatna, indywidualna. No i tu również jest różnie. Tu są oszuści, z którymi musimy współpracować. Tu są czasami błędne wyliczenia, błędne spodziewania, złe kalkulacje, straty różnego rodzaju spowodowane takimi bądź innymi zewnętrznymi warunkami. No i właśnie to powoduje te doświadczenia, z którymi też trzeba się godzić. Umieć się godzić z tym. Bo co, znowu pan się drzemnął i nie widział takich zagrożeń, a i wprowadził cię w takie zagrożenia, że straciłeś niemalże wszystko? Właśnie. Dlatego, drodzy, ta sfera interesów też w tych nowych warunkach, w jakich przyszło nam żyć, jest tą sferą, gdzie musimy czasami zastosować ufność, a w związku z tym rezygnację. Trzecia z tych sfer to życie prywatne. W jakim sensie tu mówię o tym życiu prywatnym? Czyli musimy sobie poradzić sami z sobą. Tu o tym myślę. Sami z sobą. Czyli z czym? Z naszymi niedoskonałościami i wadami. I drodzy, czasami jest tak, że z niektórymi wadami nam przychodzi walczyć całe życie. I my prosimy Pana, żeby nam pomógł w tej walce, a Pan pomaga, ale w swoim odpowiednim tempie. A my byśmy tak się chcieli wyzbyć tej wady. A ona nam tak dokucza. I nie da się. Ona wraca. Znowu leżymy w popiołach wstydu. Przed Panem i przed nami, bo może nie zawsze wszyscy widzą te wady. Może tylko my je widzimy i Pan. A czasami jest tak, że inni te wady dostrzegają. I jeszcze przed nimi musimy się wstydzić. No ale tu też trzeba zastosować rezygnację. Pan przecież widzi to. Ale Pan widocznie wie, że jest nam potrzebna tak wielka walka i kiedy tak w takiej długiej walce, może kilkanaście, kilkadziesiąt lat, nareszcie się wyzbędziemy tego, będziemy mogli dopiero docenić Pańską pomoc i Pańską opatrzność w tej sprawie. Kolejna sfera, gdzie Pan chciałby, abyśmy wykazywali rezygnację, to nasz temat rzeka. Choroby i dolegliwości. Kto ich nie ma? Nikt nie podnosi ręki. Mamy je wszyscy. Jedni w mniejszym stopniu, drudzy w większym. No i boli, strzyka, spać nie daje, czasami chodzić nie daje, siedzieć nie daje, leżeć nie daje. Różnie to bywa. I próbujemy się leczyć. Lekarstwa takie, inne, drogie, tanie. Obciążamy sobie wątrobę. No i leczymy się. I czasami po długim leczeniu okazuje się, że trzeba się poddać z tą chorobą. No i co? Buntować się? Cóż to da? Cóż to da? Od tej choroby nie uciekniemy. Od tej dolegliwości tym bardziej nie uciekniemy. One, jakbyśmy szybko nie biegli, to one nas dogonią. Zawsze zostaną przy nas. Dobrze są. Potrafią nas zawsze dogonić. Nawet samolotem nie uciekniemy. One z nami do samolotu wsiądą i też pojadą. Tacy wierni koledzy. No właśnie. Czyli musimy znowu sobie powiedzieć, a co, Pan tego nie widzi? Pan nie wie, że mnie boli, że dzisiaj nie spałem w nocy? Pan nie wie, że ledwo tu się dowlokłem na zebranie? No wie. No to czemu mi nie ulżył? No bo widocznie uważa, że to ci w czymś pomaga. Tak jak apostoł Paweł mówił, miał swój cierń w ciele. Tak i my. Kolejna sfera to życie zborowe. Też sfera rzeka, można powiedzieć. Dlaczego? No bo przecież zeszliśmy się tutaj, prawda nas tu zebrała. Każdy gdzieś tam sobie ulubione miejsce wybrał, siedzi. Ale przecież zauważmy, drodzy, że każdy z nas był wychowany w innym domu. Każdy z nas miał jakiś swój sposób myślenia, swój sposób zachowania. I teraz w imię prawdy trzeba to umieć pogodzić. Czasami trzeba sobie odpuścić w pewnych sprawach. Jak dotychczas miałem 50 decybeli wypowiedzi, teraz trzeba 25. umieć to zredukować. I to jest wielka szkoła. Powstają czasami nieporozumienia, podziały. I czasami Pan dopuszcza do tego, drogi, że to wcale nie większość ma rację, tylko mniejszość. Ale większość przegłosuje ich rację, która nie jest racją. I teraz co? Wojnę robić z tego powodu? Wyprawę krzyżową? Nie. Przecież Pan to widzi. A jeżeli Pan dopuścił, że jakaś większość nie mająca racji przegłosowała swoją rację i Pan na jakiś czas to dopuścił, no to właśnie trzeba, jeżeli się widzi, że to jest nieunikniona sytuacja, to trzeba poczekać. Pan w odpowiednim czasie pokaże tę rację. Może właśnie dla tej większości to musi być jakaś wielka lekcja. Jedna, a dla Ciebie druga. Żebyś umiał, Ty sam, jeżeli nawet jeden masz tylko rację, umiał poczekać z tą racją, aż przyjdzie czas, kiedy Pan powie, ten miał rację. A tu różnie potem bywa. Ambicje zaczynają wchodzić w grę. Właśnie zapominamy o tej rezygnacji, żeby umieć rezygnację zastosować. To jest tylko jeden z przykładów. Ich by było masa. To by każdy mógł tutaj coś na ten temat opowiedzieć. Jak to życie zborowe może zrodzić różne sytuacje, w których rezygnacja ma być zastosowana? No, życie Kościoła powszechnego również tu jest takie wymienione, że to również jest sfera działania rezygnacji. Przecież i podziały bywały w większych grupach, nie tylko w zborach. Tu Piotr mi się pokazywał, wspominają o tych podziałach w heraldzie bracia z Wolni. Gdyby w wielu przypadkach nie ambicje zagrały rolę, ale właśnie rezygnacja, to by do takich podziałów nie doszło. Ale co to znaczy? Pan chciał, aby te podziały się stały. No przecież pan przewidział, że będzie ponad 60 grup w tych podziałach. A inni mówią, no ratujmy to, ekumenia, łączmy z powrotem. Nie. Pan ma swój czas na wszystko. I teraz czasami powstrzymanie się od jakiejkolwiek działalności i czekanie na Pana jest korzystniejsze niż działanie. No i w końcu też może to być państwo i kościół nominalny. No teraz tego nie doświadczamy, ale to wcale nie znaczy, drodzy, że jeszcze tego nie doświadczymy. Dzisiaj mamy spokój, zebraliśmy się, tu nikt nam nie przeszkadza, ciepło mamy, jasno, możemy siedzieć, słuchać, rozważać. A nie zawsze tak było. Patrz spotkania na równicy chociażby, prawda? Czyli mogą być takie momenty, gdzie Pan da doświadczenia i na tym punkcie, że doświadczenia przyjdą od państwa, od kościoła nominalnego. I wtedy co, buntować się przeciwko temu? Po sądach może chodzić i domagać się swoich praw? Nie. Czekać. A więc, drodzy, rezygnacja. Tu już trzeba pomału mówić o końcu naszych rozważań, bo przecież ta zielona kropka się nam zbliża na zegarku. Czyli, drodzy, rezygnacja. Po co ona w ogóle jest nam potrzebna, ta rezygnacja? Bo po to, drodzy, żebyśmy się wiele rzeczy nauczyli, bo to jest tak, jak uczniowie dzisiaj, no to dzisiaj podobno w szkole jest powszechne, ja nie wiem, bo ja już tam dawno nie byłem, na szczęście, ale dzisiaj uczniowie nauczycielowi nie dadzą dojść często do głosu. Oni chcą krzyczeć. Oni chcą robić to, co oni chcą, a nie to, co nauczyciel. No właśnie. A potem, no, niestety z tej lekcji pożytku nie ma. Dlatego Pan chce, żebyśmy się nauczyli czekać i słuchać. Po to oczekuje od nas rezygnacji. Dlaczego? Bo w przyszłości będziemy musieli też czekać i słuchać. Jeżeli Pan nam da, to znowu wracamy do tych naszych szczęśliwych poprzednich rozważań, jeżeli Pan nam da, że będziemy mogli być między murami Jego, czyli jakąś formę tej pozytywnej władzy spełniać, to tam będziemy musieli się nauczyć czekać i słuchać. Ile niedoskonałości, która pozostała w tych, którzy zeszli w próg ziemi i tych, którzy jeszcze dzisiaj ziemia ich nosi. I to wszystko trzeba będzie umieć naprawić. Umiejętnie, cicho, nieskwapliwie, spokojnie. Czy tam nie trzeba będzie w pewnych momentach zastosować rezygnacji, tak? I dlatego Pan chce, żebyśmy się dzisiaj jej również nauczyli. Na pewno jest jedno pewne, co wynika z tego. Ten, kto potrafi dzisiaj rezygnację wykazać, kto właśnie potrafi rozpoznać tą granicę między opieszałością a buntowniczością, ten lżej przechodzi wszystkie doświadczenia. Bo czasami niepotrzebnie namachamy się rękami. One nas bolą. No to mogło być uniknięte. To można było spokojniej te sprawy przejść. Z mniejszym zmęczeniem. A więc, drodzy, na pewno rezygnacja jest nam potrzebna. Uczmy się jej. Bo mnie się wydaje, że każda chwila dnia niesie okazję do tego, aby taką rezygnację wykazywać. Czy w tym, jak nas coś boli, czy w tym, jak mamy jakieś braki, niepowodzenia, niedostatki. Tu czekajmy na Pana. Jedno jest pewne. Pan o tym wszystkim wie. Nie ma rzeczy, która jest w naszym życiu przypadkiem. Nie ma. To jest czasami trudno sobie uzmysłowić w momentach, kiedy te przypadki nam się nie podobają. Ale takich przypadków na pewno nie ma. I drodzy, zapamiętajmy te słowa, które Pan wypowiedział w Getsemane. To były cudowne słowa i gdybyśmy, oczywiście nie mierząc nawet naszych doświadczeń z tym, co Pan przeszedł, ale gdybyśmy w tych mało znaczących doświadczeniach, bo tak apostoł Paweł mówi, to jest tylko na krótką chwilę, ten mały ucisk wielkiej wagi spawuje zacność, ale to oczywiście mówił w pierwszym znaczeniu do tych, którzy tej chwały dosięgli. Ale i dla nas, to cośmy w naszym poprzednim rozważaniu podkreślali, to jest też ważne. 22 rozdział Ewangelii Łukasza, 42 wiersz, a zapisano tą cudowną wypowiedź naszego Pana. Ojcze, jeśli chcesz przenieść ten kielich ode mnie, wszakże nie moja wola, lecz Twoja wola niech się stanie. To niech stanie się zasadą naszych codziennych rozważań nad tym, co Pan nam daje. To będzie dla nas wielkie szczęście. Na pewno lżej będzie nam cierpieć, jeżeli cierpimy. I jeszcze, wracając do tego wielkiego męża cierpiącego Hioba, właśnie w takiej rezygnacji znoszącego, a więc będącego dla nas nieodpartym wzorem w takim cierpieniu, to, co wypowiedział Hiob w 13 rozdziale, jest zapisane w tej księdze i w 15 wierszu. Jest powiedziane tak. Oto choćby mię i zabił, przecie w nim będę ufał. Wszakże dróg moich przed obliczem jego będę bronił. Oby i to stało się naszą zasadą. Oby Pan nam dopomógł, byśmy jak najwięcej tej rezygnacji mogli w sobie wyrobić. Ja jej potrzebuję, wierzę, że wielu z Was jej potrzebuje. Wyciągnijmy dobre wnioski z tej lekcji. Ona stanie się dla nas wszystkich błogosławieństwem. Tego drodzy, Wam życzę sobie. Dziękuję za uwagę, na tym kończę.
I bytelstwo, zakończymy naszą społeczność pieśnią i tu poproszę może siostry, które mają z nami ograniczony kontakt przez stan zdrowia, może by były chętne jakieś pieśń stosowną na życzenie podać na zakończenie. To proszę bardzo, będzie jakaś pieśń stosowna od sióstr, to proszę bardzo.